Chciałbym dzisiaj podzielić się Bożym Słowem i właśnie chciałbym takimi myślami się podzielić, drodzy bracia, razem z wami, siostry. Dlatego, że jest to takim naszym przywilejem, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że mogliśmy uwierzyć, że wiemy, do kogo należymy, dokąd zdążamy. I to jest takim mocnym fundamentem dla nas. I możemy się cieszyć za łaskę, jaką odbieramy w naszym życiu, za życie, za pokój. I też ta świadomość, że nasz Pan rozwiązuje wszystkie nasze potrzeby. I jesteśmy tego świadomi, tak jak mówi apostoł Piotr, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia, do pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie jesteśmy tego świadomi, że Bóg obdarza nas tym, co jest nam potrzebne. Wiemy o tych wszystkich obietnicach, które mamy, z których bardzo często korzystamy. I właściwie apostoł Paweł też mówi, że Boże obietnice, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. A jednak czasem przychodzą takie jakieś okoliczności, takie trudności, że jakby zauważamy, że te obietnice jakoś nie sprawdzają się w naszym życiu. Zaczynamy wątpić, zaczynamy myśleć, że coś jest nie tak z nami, że coś jakby się wydarzyło w naszym życiu. I te zbytnie troski powodują to, że zaczynamy mówić czy myśleć, że są te obietnice, ale może nie dla nas, może coś żeśmy popełnili jakiś błąd, że one tak nie działają, jak powinny działać. I to nas w jakiś sposób przytłacza i rujnuje nasze życie, rujnuje naszą wiarę. I ostatnio właśnie tak musiałem analizować i chciałbym dzisiaj przy tej właśnie okazji tych zbytnich trosk, które często wpływają na nasze życie, pomimo tego, jak już powiedziałem, że wiemy, kim jesteśmy, dokąd zdążamy, radujemy się ze zbawienia, ale kiedy przychodzi jakaś trudność, okoliczność, to właśnie okazuje się, że jakby coś było nie tak. I chciałbym przypomnieć nam właśnie przy tej okazji Jakuba. Jakub właśnie jest chyba to taka najdłuższa historia w Słowie Bożym, bo o rodzinie Jakuba, o nim właściwie mamy napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej od 25 do 50 rozdziału. 25 rozdziałów jest poświęcone Jakubowi, jego rodzinie, jego problemom, z którymi się zmagał. I właśnie chciałbym na jego życiu jakoś tam uświadomić nam właśnie te problemy, bo nie chciałbym o tym wszystkim mówić, o tym wszystkim czytać, ale właśnie Boże Słowo mówi, że Jakub był mężem spokojnym, choć kiedy czytamy, to trudno po prostu jakoś o taką jednoznaczną cechę, analizę jego życia, dlatego że z jednej strony bardzo mu się rozchodziło o to, żeby posiąść Boże błogosławieństwo i można by go nawet nazwać, że był takim, po prostu oszukał swojego brata, później oszukał swojego ojca, choć może nie zawsze był jakby tą przyczyną był on sam, bo ktoś pomógł mu, bo z jednej strony pomógł mu sam Ezaw, bo wiemy, że kiedy Ezaw przyszedł, on miał ten pokarm, te soczewice, to on to wykorzystał, ten głód, to pragnienie swojego brata, to sprzedaj mi swoje pierworodztwo. To było to pierwsze. Drugie to było później to błogosławieństwo, kiedy jakby Ezaw wzgardził tym wszystkim, to później utracił również błogosławieństwo, ale też można powiedzieć, że nie był taką bezpośrednią sam przyczyną, bo jemu mama pomogła praktycznie. I tam była w tej rodzinie taki problem, że Jakub miłował Ezawa, a Rebeka miłowała Jakuba. I ze względu na tą sytuację Jakub musiał opuścić dom rodzinny i uciekać. I właśnie kiedy uciekał, to chciałbym przeczytać właśnie z 28 rozdziału 15 werset. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 25 rozdział. Przepraszam, 28 rozdział. I przeczytam od 10 wersetu. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu, a gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę, zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięga nieba. Po niej zaś wstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie, potomstwu twojemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi, rozprzestrzenisz się na zachód, na wschód, na północ, na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto ja jestem z tobą, będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I właśnie w tym miejscu Jakub otrzymał taką wspaniałą obietnicę. Jestem z tobą, będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. I drodzy bracia i siostry, Jakub tej obietnicy uwierzył i szedł. I wiemy, że kiedy przyszedł właśnie tam do Haranu, tam pojął swoje żony, tam urodziły mu się wszystkie dzieci praktycznie i wielkie błogosławieństwo otrzymał od Boga. Bo później, kiedy mówi: przyszedłem tu do tej ziemi o kiju, a wracał ze swoją rodziną, wielką rodziną, 12 synów, z wielkim majątkiem wraca z powrotem, i w pewnym momencie, kiedy już 20 lat służył u swojego teścia, to Pan Bóg przemówił do niego: Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi, wróć do swej rodzinnej ziemi. Jakub to uczynił. Wiemy, że przy tej okazji jeszcze Pan Bóg sprawił, że musiał pojednać się ze swoim bratem Ezawem, i wiemy, że właśnie ze względu na jego tęsknotę, na jego pragnienie, wszystko szczęśliwie się ułożyło. I przyszedł taki moment, kiedy Jakub zamieszkał już z powrotem w ziemi kananejskiej, że na bazie właściwie tej obietnicy, że będzie strzegł, nie opuszczę cię. Jakub, kiedy Józef miał 17 lat, to wysyła go do swoich braci, aby popatrzyli, aby popatrzył, jak się mają, jak wygląda to wszystko. I wiemy, co się wydarzyło. Ja nie chcę o tym wszystkim mówić, bo jestem świadomy tego, że wiemy o tym wszystkim, ale właśnie wtedy, kiedy Józef przyszedł do swoich braci, wiemy, że oni go sprzedali i sprzedali go do Egiptu, a ojcu wysłali zakrwawioną szatę, że prawdopodobnie znaleźli taką szatę, tą szatę Józefa, zanieśli ją, czy posłali ją do swojego ojca. I właśnie w 37 rozdziale czytamy, że Jakub, kiedy właśnie zobaczył tą szatę, kiedy w 34 wersecie czytamy, wtedy Jakub rozdarł szaty swoje, włożył wór na biodra, przez długi czas opłakiwał syna swego, próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego, wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił, w żałobie zejdę do syna mego do grobu, i opłakiwał go ojciec. I od tego czasu, można powiedzieć, jego wiara, jego obietnice zostały zachwiane, bo on wierzył temu, jestem o tym przekonany, że nie opuszczę cię, będę ci błogosławił, że aż wszystko się wykona. I teraz właściwie stracił syna, została mu szata zakrwawiona i czytamy tutaj, że próbowali go pocieszać. Wszyscy synowie, wszystkie córki, nie dał się pocieszyć. I to był taki moment w życiu Jakuba, kiedy coś się wydarzyło, coś się zachwiało, coś, co miało wielki wpływ na jego życie. I później, kiedy już wiemy o tym wszystkim, że minęło 22 lat i po 22 latach Jakub dowiaduje się, że w Egipcie jest zboże, że można się zaopatrzyć, wysyła swoich synów do Egiptu po zboże. I tam zaczyna się cała ta historia, że Józef poznaje swoich braci, bracia go nie poznają, ale Józef właściwie daje znać o sobie i dowiaduje się całą historię swojej rodziny i mówi w ten sposób, jeżeli mi nie przyprowadzicie tego najmłodszego brata, to nic nie dostaniecie. Ja chcę sprawdzić, czy to, co mówiliście, jest prawdą. I zostaje we więzieniu Symeon i bracia wracają. Kiedy przychodzą do Jakuba i mówią mu o tym, to właśnie możemy czytać, kiedy mówi, że no właściwie jedyna możliwość, abyśmy z powrotem mogli zajechać po zboże, jest to, że Benjamin musi jechać z nami. A w 4 wersecie 42 rozdziału czytamy, Jakub nie puścił Benjamina, brata Józefa, z braćmi jego, bo mówił, żeby go nie spotkało jakie nieszczęście. W życiu Jakuba cały czas była jakaś taka ta trauma. Zginął Józef, został mi Benjamin najmłodszy, jeżeli pójdzie z nimi, może zginąć. To było gdzieś w tej całej jego świadomości i później ten głód jednak był no, nieustępliwy, bo zboże się skończyło, trzeba było jechać. Bracia, synowie mówią, no jeżeli nie pójdzie Benjamin z nami, nie ma szans, nie dostaniemy nic. I w 36 wersecie czytamy, wtedy rzekł do nich Jakub, ojciec ich, osierociliście mnie, nie ma Józefa, nie ma Symeona, a chcecie zabrać Benjamina, wszystko to zwaliło się na mnie. I później znów jakieś tam pertraktacje są, ale Jakub nie chciał puścić Benjamina, ale w końcu stwierdził, skoro mamy mieć jakieś zboże, kiedy no muszę to zrobić. I w 43 rozdziale czytamy 6 werset. Cała ta historia, nie chcę ją tutaj czytać, ale wtedy Izrael rzekł, czemu wyrządziliście mi taką przykrość, oznajmiając mężowi temu, że macie jeszcze brata. A mąż ten wypytywał dokładnie o nas, o rodzinę, czy ojciec wasz żyje, czy macie jeszcze brata. I odpowiedzieliśmy mu na te pytania, czy mogliśmy wiedzieć, że powie, przyprowadźcie mi tu brata mego. I tak właśnie się rozwija cała ta historia. W końcu jednak Benjamin pojechał i wiemy, że wszystko się właściwie szczęśliwie zakończyło. Tam jeszcze były ta zapłata, którą właściwie oni za darmo to zboże otrzymali. Ale w 45 rozdziale, 26 wersecie czytamy, kiedy już synowie Jakuba wracają po całej tej szczęśliwej, zakończonej historii, wracają wszyscy cali i zdrowi. Kiedy myślę, że to było w ich sercu takie pragnienie, to była ta najlepsza wiadomość, jaką mogli przekazać ojcu. I 26 werset czytamy, oznajmili mu, Józef żyje, jest władcą całej ziemi egipskiej, lecz serce jego nie wzruszyło się, gdyż im nie wierzył. I dopiero kiedy zobaczył wozy, kiedy zobaczył to wszystko, tę całą świtę, to wszystko, co przyszło z Egiptu, dopiero wtedy powoli jakoś dotarło do Jakuba, że jednak Józef żyje. Drodzy bracia i siostry, jakoś tak to głęboko muszę analizować. W tym samym czasie, kiedy Józef został sprzedany do Egiptu, Bóg realizuje swój plan. Jakub się martwi. Przez 22 lata żyje w takim, można powiedzieć, strachu, w takiej beznadziei, w takim oczekiwaniu, z jednej strony były obietnice, a z drugiej strony wiemy, jak bardzo przygniatało to Jakuba. Nie mógł sobie z tym poradzić. I właśnie kiedy ci synowie mu mówią, Józef żyje, nie uwierzył, bo to się przerodziło, tych 20 lat, to się przerodziło w styl życia. To było jego jakąś taką skrytą codziennością, że Jakub się tym trapił po prostu, dlaczego to się wydarzyło. Ale w tym samym czasie, kiedy Józef dostał się do Egiptu, Bóg zaczął kształtować życie Józefa. Też nie był świadomy tego, na co to wszystko służy, te różne kłamstwa, te różne sytuacje, z jakich się znalazł Józef. Ale w końcu stał się namiestnikiem Egiptu, był z tego niewolnika, stał się władcą. I w taki sposób Bóg przygotował, można powiedzieć, przyszłość dla Izraela, dla Jakuba. I pomimo tego, że jakoś tak chciałbym na to zwrócić uwagę, że moglibyśmy różnie pomyśleć, że Jakub może za mało wiary miał, jakoś takie rzeczy go przygniatały, ale kiedy czytamy dalej historię Izraela, właściwie jako narodu już później, kiedy już przeżyli niewolę egipską, kiedy to wszystko się pozmieniało, to na wielu miejscach czytamy, jam jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg nigdy nie zostawił Jakuba. Wszystkie obietnice, można powiedzieć, się wypełniły co do joty. Tak jak na samym początku była ta obietnica, kiedy właściwie rozpoczynał tę swoją wędrówkę do Haranu, to jam jest z tobą, będę cię strzeg, dokądkolwiek pójdziesz, przywiodę cię z powrotem, nie opuszczę cię i dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. To się dokładnie wypełniło. Ale przez te lata, jak wiele trudności, jak wiele problemów Jakub musiał pokonać. Drodzy bracia i siostry, jakoś tak to oglądam, że podobnie może być w naszym życiu, że nigdy może nie zachwieje się ta pewność, że jesteśmy zbawieni, że jesteśmy Jego własnością, Jego dziećmi, ale jakieś troski, jakieś sytuacje rodzinne, czy nawet zdrowie, czy jakieś relacje, w jaki sposób mogą być zachwiane. I to rujnuje nasze życie. Kiedy to się jeszcze przełoży w czasie, tak jak to miało miejsce w życiu Jakuba, przez 20 lat, to się staje stylem życia i wydaje nam się, że inaczej już być nie może, że tak musi być, że nie ma odmiany, że z tym musimy się nauczyć żyć, że tak już to chyba będzie, aż się nasze życie zakończy. Ale chciałbym jasno powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że Bóg zawsze ma wyjście z każdej sytuacji, dla każdego z nas. I nie chcę tutaj mówić o różnych sytuacjach, jakie mogą nas spotkać, ale właśnie możemy zauważyć czasem w naszym życiu, każdy z nas, że coś może nas przygniatać, coś, co może wydawać się, że jakby te Boże obietnice nie sprawdzały się w naszym życiu. Bo zamiast, czy tak jak w wypadku było Jakuba, że będziesz strzegł, nie opuszczę cię, to wydaje się, że z czasem jakby musieliśmy sami pokonywać pewne trudności. Jakby sami musimy brnąć przez to życie, jakby sami musimy się z tym wszystkim borykać. Ale tak naprawdę jestem o tym przekonany, że tak jak było w życiu Jakuba, że to była ta jedna strona tego medalu, te jego utrapienia, ta jego udręka, ale na drugiej stronie Bóg przygotowywał przyszłość, przygotowywał coś, o czym może Jakub nie wiedział przez tych 20 lat, ale kiedy one przeleciały, kiedy one przeminęły, to widzimy, jakie błogosławieństwo spotykało Jakuba, jak mógł stanąć, no, przyjechać, widzieć, spotkać się z Józefem, widzieć, cieszyć się na nowo jakby całą swoją rodziną. I podobnie może być w życiu naszym, drodzy bracia i siostry, że okoliczności, sytuacje, doświadczenia, których czasem przeżywamy, jakiś strach przed czymś, one miną, bo Bóg ma z nami zawsze myśli o pokoju. Ale czasem doświadcza naszą wiarę, czasem jest tak, że chce i żebyśmy mogli tak prawdziwie Jemu zaufać. I apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian w 10 rozdziale, w pierwszym liście, w 10 rozdziale mówi, że nie przyszło na nas, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny, nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście mogli znieść. Ale to, co jest najtrudniejsze zawsze dla nas, to czas. My byśmy chcieli, aby moje, nasze problemy były rozwiązane teraz, dzisiaj, ale czasami to trwa tak, jak to trwało. Nie musi to trwać 22 lat, jak w wypadku Jakuba, ale czasem właśnie czas jest tym, że nam trudno jakoś się z tym pogodzić. I właśnie chciałbym, żebyśmy mogli tak na nowo zaufać naszemu Panu, dlatego że nawet Job mówi o sobie, kiedy przyszło to takie no, trudne doświadczenie w jego życiu, to mówi w 3 rozdziale, 25 werset, bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. I właśnie takie doświadczenie musiał też przejść. Też to było bardzo trudne dla niego, ale widzimy ten finał, jaki był, że Bóg pomnożył to jego bogactwo, jego rodzinę i nawet modlił się za swoich przyjaciół, którzy w swoim czasie przyszli go pocieszyć. Nie dał się jakby zwyciężyć temu złu, któremu był poddany. I dlatego właśnie chciałem tak zachęcić nas do tego, abyśmy pomyśleli o tym, że i dla nas, dla mnie, dla każdego z nas, Bóg ma te swoje obietnice, one są zapisane dla mnie, dla nas, z których możemy korzystać. Pan Jezus, kiedy odchodził, mówi, że mamy, ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Apostoł Piotr mówi, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I drodzy bracia i siostry, niechby właśnie ta historia, jakoś tak na nowo musiałem ją czytać, dlatego że jest ona bardzo znana, bo już można powiedzieć od dzieciństwa zawsze znamy tą historię, ale tak na nowo musiałem sobie to uświadomić, jak trudno było Jakubowi przez tych 20 lat, jak to wpływało na jego życie, jak nie dał się niczym pocieszyć i ciągle myślał dlaczego i dlaczego. Ale tak jak już powiedziałem, Bóg przygotowywał w czasie rozwiązanie tej sytuacji. Wiemy, jak to się wspaniale zakończyło. I dlatego chciałbym zachęcić każdego z nas, niezależnie od tego, co nas dotyka, co przeżywamy, z czym się zmagamy, z czym się borykamy, dla każdego z nas Bóg ma wyjście, bo Jemu zależy na tym, abyśmy w pokoju z Nim żyli. Ale czasami pozwala na takie trudności, abyśmy jeszcze mogli bardziej jakby te relacje z Nim tak umocnić, abyśmy jeszcze bliżej Niego mogli być, ale zawsze ten cel, ten finał jest taki, aby właśnie doprowadzić nas do tego celu, do którego nas powołał. Nie aby nas zgnębić, ale nas powołać i aby nam pokazać, jak jest wielkim, jak jest potężnym i jak jest świętym. Amen.